Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz, aż mam ochotę powiedzieć, szkoda czasu na zły film, jeżeli chodzi o ten film, o którym teraz będziemy rozmawiać, a to film dostępny na Netflixie.
To chyba zły początek, żeby zachęcić słuchaczy i słuchaczki do tego, aby obejrzeli film Elegia dla Bidoków, który można właśnie zobaczyć na Netflixie.
Ale ja nie mam zamiaru zachęcać nikogo do oglądania tego filmu.
No ale zawsze wybieramy takie filmy i seriale, które nas intrygują, ciekawią, dają jakiś potencjał, dają nadzieję na to, że będzie nam się podobało, a tutaj wydaje mi się, że się trochę rozczarowałyśmy jednak.
Elegia dla Bidoków to film na podstawie książki pod tym samym tytułem J.D. Vance'a. Jest to książka, która opowiada o prawdziwym doświadczeniu autora, to znaczy ten chłopiec, którego widzimy w filmie, czy chłopiec, którego poznajemy w książce, to są prawdziwe doświadczenia, to jest prawdziwa historia Howarda. W Polsce tę książkę wydało wydawnictwo Marginesy, przełożył ją Tomasz Gałązka. Mamy dla Was kilka egzemplarzy tej książki, proszę pisać dla Was @maupatok.fm, a zaczynam tak o książce, bo książka jest świetna. Nam się ta książka podobała, rozmawiałyśmy o niej w poczytalnych.
Poczytalnych, tak jest.
Jakieś kilka lat temu, bo to nie jest nowa książka.
I w ogóle mnie nie zdziwiło to, że ktoś postanowił ją zekranizować. To znaczy, to jest książka, która wydawałoby się jest bardzo wdzięczna do ekranizacji, do przeniesienia na język telewizyjny, czy bliższy nam język serialowy. I właśnie to postanowił zrobić Ron Howard, zatrudniając nie lada artystki, bo w głównych rolach Glenn Close i Amy Adams. Amy Adams, czyli aktorka, która nam równoważy się chyba z Ostrymi Przedmiotami, z genialną rolą w serialu Ostre Przedmioty. Ja ją pamiętam najbardziej z tej roli, nie wiem jak ty.
No dla mnie to też American Hustle, to jest ten film, który mi się kojarzy z Amy Adams, no i nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała też, że Batman vs. Superman, prawda, bo ona grała Lois Lane. No i ostatnie, czyli kwestia komedii romantycznych, czyli Julie i Julia, i tam zagrała u boku Meryl Streep. No świetna aktorka.
Tak jest, a tutaj też u boku wybitnej aktorki Glenn Close, ale może wróćmy trochę do J.D. Vance'a, dlatego że to jest książka Elegia dla Bidoków, to była taka książka, która zdobyła popularność również moim zdaniem nie bez przyczyny w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym momencie. Kończy się już teraz czas, w którym Donald Trump rządzi Stanami Zjednoczonymi, ale wtedy, kiedy Elegia dla Bidoków wyszła jako książka, to było cały czas ważne dla Stanów Zjednoczonych, to znaczy to, że jednak społeczność amerykańska zagłosowała za Donaldem Trumpem i właśnie J.D. Vance opowiada o Stanach Zjednoczonych, które za Donaldem Trumpem podniosły rękę, zagłosowały, czyli o Stanach Zjednoczonych białych, ale jednak peryferyjnych, tych poza wielkimi szlakami, z mniejszych miast, tych z klasy średniej albo nawet niższej średniej. Albo
raczej niższej. Ja nie wiem, czy to byś nazwała klasą średnią. Ja bym nazwała to jednak klasą jakąś niższą. No to są mieszkańcy tak zwanego pasa rdzy, czyli tej części takiej zapomnianej Stanów Zjednoczonych, które dało sobie przypomnieć, kiedy właśnie Donald Trump wygrał. No i masz rację, no to była jedna z odpowiedzi, to było takie, to były te książki, które próbowały odpowiedzieć, jak to się stało, że demokracja tak zawiodła. Jak powiedziałeś, że kończy się era Donalda Trumpa, to miałam ochotę krzyknąć hip hip hura.
Ja myślałam, że masz ochotę krzyknąć, to niemożliwe, już tak bardzo przyzwyczaiłam się do takiej rzeczywistości, że trudno mi jest w to uwierzyć.
Nie, no ja jednak byłam pełna nadziei, że to się skończy. Zobaczymy, jak to będzie się toczyło dalej, no bo sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest cały czas trudna i napięta, ale nie o tym tutaj. Więc J.D. Vance też daje taką dosyć prostą receptę, bo on uważa, że w tej książce przynajmniej tak wychodzi, że fakt, że on z tej biednej rodziny, z matki, która jest uzależniona, matki, która go bije, z domu, w którym właściwie broń jest na porządku dziennym i fakt, że ktoś kogoś postrzelił, to nie jest coś, co się słyszy w telewizji, a raczej od sąsiadów albo w rodzinie. I że jego z tego wyrwało wojsko i to jest odpowiedź. No, my to dużo o książce, a ja mam wrażenie, że w najciekawszych, najlepszych wątków, klimatu książki w tym filmie po prostu nie ma. To wszystko zostało sprzeniewierzone na rzecz jakiejś prostej, ale prostackiej historii o tym, jak traumę przynosi się z pokolenia na pokolenie, że błędy babki są później błędami matki i że właściwie ten chłopak to przerywa, ale właściwie nie wiemy jak, dlaczego te historie są wybrane lżejsze, mniej traumatyczne niż te, które były w książce. Nie wiem, czy ty się zgadzasz ze mną.
Tak, myślę, że masz rację, że Elegia dla Widoków książka to było takie dosyć szczegółowe i bardzo interesujące studium tego, jak można wyrwać się z biedy, jak idą ścieżki awansu społecznego, jak wygląda rzeczywistość prowincjonalnej, robotniczej klasy Stanów Zjednoczonych i czy w ogóle można poza tą właśnie klasę się wyrwać, kto może w tym pomóc, co jest tutaj ważne w tym procesie. I o ile książka zostawiła we mnie bardzo mocny ślad, byłam pod jej ogromnym wrażeniem, pod względem z jednej strony analizy, a z drugiej strony takiego bardzo prostego i bardzo szczerego, takiego płynącego totalnie prosto z serca historii, opowieści o rodzinie J.D. Vance'a. Natomiast w tym filmie, no wiadomo, to się rządzi swoimi prawami. Trzeba coś skracać, trzeba coś upraszczać, nie można się rozwlekać tak jak w książce. Tylko wydaje mi się, że twórcy filmu jednak za bardzo poszli w historię jednej rodziny, w historię wzruszających relacji pomiędzy matką a synem albo babką a synem, a właśnie nie pokazali tego całego tła społecznego, które w książce było, no umówmy się, najciekawsze.
To prawda, ale też to, co się dzieje między, w tych relacjach między tą babcią a wnukiem, między matką a synem, zostało spłaszczone i pozbawione tego tragizmu. To znaczy ten tragizm jest taki papierowy w tym filmie. Więc to jest dla mnie naprawdę duże rozczarowanie, a mam wrażenie, że Ron Howard, który odpowiada za ten film, to właściwie stworzył go z taką chrapką na Oscara. Że zrobi film dla Netflixa, który będzie oscarowy, no bo historia jest idealna pod te nagrody, tak? To trochę jak, nie wiem, z Green Bookiem albo z 12 Years Slave. To są takie historie, które wiemy, że Akademia lubi doceniać, że lubi zauważać, że się opowiada takie historie, a tu wyszła jakaś potworna wydmuszka. No, przyznam, że nawet zaskoczyło mnie, że zostało to aż tak położone przy tak dobrej książce, przy tak dobrym scenariuszu, przy tak dobrze opowiedzianej historii chłopca, który wychowywał się w biedzie wśród narkotyków i przemocy, a później staje się studentem topowych uczelni, osiąga sukces i właściwie no to jest taka kwintesencja tego, co kiedyś nazywano amerykańskim snem. Ja bardzo nie lubię tego stwierdzenia, no ale jest w tym coś takiego.
Tak, zupełnie nie wiadomo właściwie jak on trafił na te studia prawnicze, co go tam zaprowadziło, jakie ma motywacje. Znaczy wiem o faktach, ktoś tam wspomina właśnie o jego ścieżce zawodowej, o jego ścieżce edukacyjnej, ale na dobrą sprawę to w serialu właściwie nie istnieje. Jeśli mówisz o tym,
W filmie,
właśnie, bo może wiesz... Może właściwie to powinien być serial. Może gdyby mieli te nie 2 godziny, ale 5 godzin albo 6 godzin, to to by było lepsze. Co ty myślisz?
Bardzo możliwe. Myślę, że masz rację, ale bo to jest tak, że do gry aktorskiej trudno się przyczepić, bo zarówno Amy jak i Glenn Close są naprawdę świetne w swoich rolach. Przekonujące.
Glenn Close jest cudowna. Jest po prostu mamą z krwi i kości. Kiedy czytałam książkę J.D. Vance'a i wyobrażałam sobie tą babkę, z jednej strony postać demoniczną, niczym Cruella de Bon ze 101 Dalmatyńczyków, a z drugiej bardzo czułą, bardzo poświęconą swojej rodzinie, taką kobietę z zasadami, a jednocześnie bardzo niezależną, wyemancypowaną, o ile tak można mówić, o kobiecie z klasy robotniczej po prostu, która pewnie z feminizmem nie miała zbyt wiele do czynienia w swoim życiu. rola Glenn Close jest absolutnie cudowna i jest najlepsza z tego całego serialu. Więc myślę, że jeśli mówisz o Oscarach, to rzeczywiście tutaj i Glenn Close, może troszkę mniej, ale również Amy Adams zrobiły swoją robotę i zagrały tak, jak powinny. Natomiast z tego scenariusza nie dało się wycisnąć nic więcej.
To prawda, to jest niesamowite, że one wycisnęły tak dużo z tej opowieści, której jest tak mało. I to jest, wydaje mi się, ogromny błąd właśnie na poziomie scenariusza i reżyserii, bo po prostu no, tam nic więcej nie ma. Ja nie wiem, dlaczego oni wybrali te wątki. Dlaczego w ten sposób okroili tę historię? Wiadomo, że trzeba było ją okroić, że nie dało się odwzorować książki jeden do jednego ze wszystkimi wydarzeniami, ale dlaczego wybierają te wydarzenia? Dlaczego akurat te anegdoty? Jest taka scena w tym filmie, ja pamiętam ją bardzo dobrze z książki, kiedy główny bohater jest bity przez matkę, ona dostaje jakiegoś napadu szału, jakiejś takiej, w ogóle traci nad sobą zupełnie kontrolę. Tam jest strzelba i wszystko i wkracza policja. I w książce jest to opisane jako bardzo traumatyczny, demoniczny, przerażający moment. Jakiś taki właściwie, ten bohater przychodzi Rubikon jakiś w tym momencie. A w filmie jest to właściwie taka brutalna, przemocowa, ale jednak anegdota.
Chociaż musisz przyznać, że Amy Adams, która do tej pory raczej nie grała takich ról, która jednak musiała się trochę pozbyć takiego swojego stereotypowego hollywoodzkiego piękna, która właśnie zagrała już nie główną bohaterkę w wieku 20-30 lat, ale zagrała matkę, dorosłego zresztą syna, osobę uzależnioną od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. To jest też dla niej w jakimś sensie przejście Rubikonu. To jest dla niej zmiana, przynajmniej od tych ról, z których ja ją kojarzę, z których ja ją znam. Więc na początku w ogóle tego filmu miałam takie poczucie, że nie mogłam trochę uwierzyć, że to jest ta Amy Adams. Ta Amy Adams, którą znam z Ostrych Przedmiotów. Ta piękna Amy Adams. Więc myślę sobie, że tutaj ktoś wykonał jednak tą pracę. Natomiast właśnie spłaszczenie i sprowadzenie tej historii tylko i wyłącznie do dramatu rodzinnego, który rozgrywa się pomiędzy dwoma czy trzema osobami, całkowicie odarło to tę opowieść z sensu i z przekazu. Chociaż może nie wiem, Zuza, może my się po prostu czepiamy. Może to jest po prostu miła, wzruszająca historia rodzinna i nie powinniśmy oczekiwać niczego więcej po tej opowieści.
A może to jest tak, że po lekturze książki miałyśmy bardzo wysokie oczekiwania wobec tej historii. Tak też może być. Jesteśmy ciekawe, co wy na to. Czy podobał wam się ten film? Czy widziałyście? Piszcie do nas seriale @tok.fm oraz na profilu na Facebooku Szkoda Czasu na Złe Seriale, chociaż ja nie pamiętam, żebyśmy tak mocno skrytykowały jakiś film.
A ja mimo tego, że go krytykujemy i że mamy bardzo wiele do zarzucenia, bardzo go polecam. Oczywiście książkę bardziej, ale film też warto jest obejrzeć i wyrobić sobie na jego temat opinię.
A jeżeli chcecie dostać książkę, to napiszcie do nas dlawasmałpatok.fm, dlawasmałpatok.fm. Wydawnictwo Marginesu fundowało kilka egzemplarzy tej świetnej książki. Dla was to pierwsze kilka osób dostanie od nas egzemplarze, ale może nie wiem, niech nie oglądają filmu wcześniej, później, nie wiem, nie umiem zarekomendować, jaką strategię przyjąć. Ja jednak myślę, że szkoda czasu na ten film, ale rozumiem, że tutaj nie mamy wspólnego frontu w tej sprawie.
Nie, nie, ja jednak myślę, że warto go obejrzeć chociażby dla tych dwóch ról, o których mówiłyśmy wcześniej. Myślę, że warto też jest zobaczyć Glenn Close, która jest też w innym anturażu niż z tego, którą ją pamiętamy, bo rzeczywiście wcieliła się na 100% w rolę mamą. Poza tym polecamy audycję Poczytalni, o której już wcześniej powiedziałaś i co? I może jeszcze polecimy jakieś rozmowy czy książki na temat Stanów Zjednoczonych z ostatnich lat? Przychodzi coś jeszcze do głowy? Czy tak mocno wchodziło w ten problem i w te czasy trumpizmu, które już mamy za sobą trochę?
Wiesz co, przypomina mi się książka Matthew Desmonda. Muszę szybko sprawdzić, jaki ona ma tytuł na temat To jest amerykański socjolog, który napisał książkę o tym, jak wygląda mieszkalnictwo w Stanach Zjednoczonych. Eksmitowani, też wydawnictwo Marginesy, świetna książka, moim zdaniem bardzo wiele tłumacząca, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone.
To ja jeszcze dodam film Nomadland, którego jeszcze nie widziałam, ale czytałam książkę i jestem zachwycona, więc na pewno film będzie bardzo ciekawy. Zresztą to jest taki festiwalowe odkrycie 2020 roku. Tutaj główną rolę z kolei gra Frances McDormand, więc to już samo w sobie bardzo mocno rekomenduję ten film. I to też jest opowieść o Stanach, która nie jest związana z tym mainstreamowym hollywoodzkim, nowojorskim klimatem, tylko właśnie gdzieś wydarza się na obrzeżach, na prowincji i mówi nam coś więcej na temat Stanów Zjednoczonych niż to, co znamy z popkultury.
Jeżeli nie macie czasu, żeby przeczytać całą książkę, to ja też polecam wywiad Agnieszki Jucewicz z autorką tej książki w Wysokich Obcasach Ekstra. Świetny wywiad, w którym dużo jest wyciągniętych tych wątków z Nomadland. A jak mówisz o Frances McDormand, to ja myślę sobie, że jeszcze takim dobrym filmem o Stanach Zjednoczonych ostatnich lat są Trzy billboardy za Ebbing.
Tak jest. Fantastycznie, że o nich powiedziałaś.
Parę lepszych rekomendacji niż film Elegia dla widoków zaproponowałyśmy. Polecamy książkę i też polecamy nasz podcast, który już we wtorek na tok.fm.pl, a tym razem zaglądamy, co tam nowego pani w serialach kryminalnych.
Zapraszamy również na tok.fm.pl i do aplikacji tok.fm, gdzie mogą Państwo znaleźć wszystkie nasze dotychczasowe odcinki i polecenia serialowe.
Zuzanna Piechowicz.
Anna Piekutowska.
Czas na informacje Radia Tok FM i do usłyszenia.